A teraz Andrzej Kochut i przegląd zagraniczny radia RMF24.
W przeglądzie zagranicznym temat, który z całą pewnością jest najważniejszy w ostatnich godzinach. Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły atak na Iran. Wszystko wskazuje na to, że to nie będzie taka punktowa interwencja, z jaką mieliśmy do czynienia w czerwcu zeszłego roku. Prezydent Trump w swoim krótkim wystąpieniu opublikowanym na platformie Truth Social postawił o wiele większe cele: unicestwienie programu rakietowego Iranu oraz jego marynarki. Operacja militarna ma doprowadzić docelowo do upadku irańskiego reżimu. Ze mną jest dr Marcin Fatalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam wrażenie, że był już taki amerykański prezydent, i to nie było tak dawno temu, który usprawiedliwiał atak militarny dosyć podobnie jak prezydent Trump, że ta druga strona po prostu chce czynić zło. Nie ma pan takiego poczucia, że Stany Zjednoczone już były w tym miejscu?
Były, i wielkim paradoksem tej sytuacji jest to, iż podobnej argumentacji używa człowiek, którego do urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych wyniósł sprzeciw wobec takich wojen ekspedycyjnych, prawda? Są także w jego otoczeniu ludzie, którzy byli bardzo krytycznie nastawieni wobec trwałego amerykańskiego zaangażowania, w szczególności na obszarze Bliskiego Wschodu, dlatego że sami widzieli to na własne oczy. Jak chociażby wiceprezydent J.D. Vance, prawda, który patrzył na to, jak Ameryka traciła zasoby, ludzi i właściwie nie osiągała postawionych sobie celów w tych interwencjach Blisko Wschodnich. Mamy do czynienia zatem z pewnymi podobieństwami, ale są też różnice, bo gdyby rzeczywiście doszło do zmiany reżimu, o której pan powiedział, to mielibyśmy do czynienia z pierwszą zmianą reżimu, która jest efektem operacji nie lądowej, ale intensywnych uderzeń z powietrza.
No właśnie, czy w związku z tym należy się spodziewać, że gdyby sytuacja rozwinęła się w sposób nieprzewidziany, a tutaj tych nieprzewidzianych możliwości jest bardzo wiele, to na jakimś etapie Donald Trump, aby ten reżim obalić, zdecyduje się na operację lądową? Czy to jest właśnie ta czerwona linia, której Amerykanie nie będą chcieli przekroczyć?
Wydaje mi się, że on nie jest chyba jeszcze gotów do podjęcia decyzji o operacji lądowej, że tego nie chce, że jest taka głęboka nadzieja w Waszyngtonie, iż rzeczywiście intensywne bombardowania doprowadzą do zdekapitowania tego reżimu albo w formie takiej dosłownej, albo metaforycznej. To znaczy, że sam pan wspomniał o tym, że tam chodzi o eliminację chociażby marynarki irańskiej, prawda? Czyli tak sektorowo uderzają, wyeliminować całe, nawet nie, powiedzmy, wyrzutnie rakiet, balist, czy wyeliminować możliwość budowy rakiet balistycznych, wyeliminować istniejące wyrzutnie rakiet. Tu chodzi chociażby o eliminację jakiejś części armii. On domaga się od sił irańskich kapitulacji, w przeciwnym wypadku zginą. On to powiedział w ten sposób: albo macie pełny immunitet w sytuacji, kiedy złożycie broń, albo wszyscy zginiecie. Innymi słowy, stawia sprawę w ten sposób, żeby jakby wykluczyć ten scenariusz, w którym działa cząstkowo i w którym musi podjąć decyzję o tym, że w pewnym momencie wchodzą wojska amerykańskie. Mamy świeży przykład Wenezueli, gdzie właściwie Amerykanie nie zrobili nic poza eliminacją Maduro. To znaczy, rządzi ten reżim, który rządził. Wielu Wenezuelczyków jest rozczarowanych, bo uważało, że nastąpi demokratyzacja tego systemu. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której rzeczywiście jest oczekiwanie zmiany reżimu. Jest w poczekalni niejako syn ostatniego szacha Iranu, Reza Pahlavi, który ostatnio przy okazji konferencji monachijskiej powiedział, że jeśli, że ten reżim i tak upadnie. Jeżeli nie upadnie teraz, to upadnie kosztem jeszcze większych ofiar, ale tak czy inaczej koniec tego reżimu nastąpi. Być może Donald Trump przyjął właśnie tę logikę, to znaczy, że jest szansa jedna na prawdopodobnie rzeczywiście może generację czy kilka generacji, żeby wyeliminować reżim, który stanowi wyzwanie dla Ameryki, bo jak to chyba Huntington, nie wiem, powiedział, Iran jest obsesją Ameryki. W pewnym sensie jest. I od wielu lat są tam zaangażowani. Więc ja bym powiedział, że chyba to jest, tak jak pan powiedział, czerwona linia, której on jeszcze nie jest w stanie gotów przekroczyć, ale cóż, polityka rządzi się swoimi prawami. Nie wiemy, czy za 3-4 miesiące on nie dojdzie do wniosku, że być może jakaś ograniczona operacja lądowa jest konieczna, żeby ten reżim ostatecznie dobić. No i cóż, zdecyduje się na to. No tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo tego on chyba w tej chwili jeszcze nie wie.
To rozważmy jeszcze jeden hipotetyczny scenariusz, który w tej chwili może brzmieć nieco dziwnie. Jeszcze wczoraj tak naprawdę toczyły się rozmowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Genewie. Te rozmowy nie przyniosły rezultatu. Miała być kolejna runda w Wiedniu w przyszłym tygodniu. Prawdopodobnie do niej nie dojdzie w tej sytuacji, choć kto wie. Czy jest prawdopodobny scenariusz, w którym ten atak ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych jednak nie doprowadza do upadku reżimu. Nie ma powstania wewnątrz kraju. Nie ma żadnej frakcji, która chciałaby chwycić za broń i obalić obecny reżim. Ten reżim wciąż funkcjonuje. Czy w tej sytuacji może się zdarzyć, że wykorzystując ten atut militarny w postaci być może kolejnego ataku, Amerykanie jednak do tego stołu negocjacyjnego usiądą i spróbują wymusić kolejne ustępstwa na tym reżimie, który w Teheranie funkcjonuje? Czy to jest scenariusz zupełnie poza granicą tego, co możemy sobie wyobrażać?
Ja myślę, że to jest scenariusz całkowicie wyobrażalny. No oczywiście, tak jak pan wspomniał, nie w przyszłym tygodniu, dlatego że wtedy będzie prawdopodobnie trwała jeszcze operacja, która będzie miała ten reżim po prostu doprowadzić do jego erozji, rozbić go. Natomiast jest taka możliwość, tym bardziej, że ten zakres operacji, który nakreślił Donald Trump, pozwala mu obwieścić chociażby, że on doprowadził do osiągnięcia celu, jakim jest wyeliminowanie zagrożenia, jakim dla samego Iranu i dla samych Stanów Zjednoczonych jest, i świata jest irański program nuklearny, ale skoro jest tak, że ta szansa stworzona przez Stany Zjednoczone nie została przez naród irański wykorzystana, to on nie ma innego wyjścia, jak poprzestać na tym celu, który zapewnia bezpieczeństwo Amerykanom, zapewnia bezpieczeństwo sąsiadom Iranu, no i stajemy na gruncie tego, czym jest w tej chwili takie porozumienie wymuszone niejako operacją specjalną i oto to jest wszystko, co mogliśmy w tych okolicznościach osiągnąć, czyli on ogłosi sukces, choć oczywiście z punktu widzenia celów wyznaczonych w tej chwili przez Netanyahu i samego Donalda Trumpa nie będzie to sukces pełny, dlatego że chodzi mi oczywiście o upadek tego reżimu ajatollahów.
Chciałbym zapytać o to uzasadnienie, które Donald Trump zaczął budować na użytek wewnętrzny w tym swoim krótkim wystąpieniu 8-minutowym opublikowanym na Truth Social. On tam starał się przedstawić amerykańskim obywatelom, dlaczego do tej interwencji dochodzi. Mówił o zagrożeniu dla bezpieczeństwa Ameryki, dla interesów Stanów Zjednoczonych, które ze strony Iranu wynikają i o konieczności powstrzymania tego zagrożenia. Czy to uzasadnienie będzie akceptowalne dla jego własnych wyborców, bo sam pan doktor o tym wspominał chwilę temu. Donald Trump jest tym prezydentem, który obiecywał, że Ameryka będzie first, że tutaj nie będzie kolejnych daleko wschodnich, blisko wschodnich wojen, jakichś konfliktów w odległych regionach świata. Nie będzie wikłania potęgi Stanów Zjednoczonych w konflikty. Tymczasem postępuje wbrew swoim własnym obietnicom i to już jest mu wytykane między innymi przez polityków demokratycznych, którzy przypominają rozmaite wypowiedzi chociażby z czasów kampanii wyborczej 2024 roku, nie tylko zresztą samego Trumpa. Czy amerykański elektorat, mówiąc bardzo kolokwialnie, kupi to uzasadnienie, które przedstawia Donald Trump?
O wiele sytuacja rozwinie. Ta wojna może się potoczyć, zgadzamy się chyba co do tego, w bardzo różnych kierunkach. Jeżeli oczywiście będzie tak, że Donald Trump doprowadzi rzeczywiście do upadku reżimu ajatollahów i Reza Pahlavi obejmie władzę albo ktoś inny i zakończy się to jakąś formą stabilnego reżimu, przynajmniej w perspektywie, nie wiem, najbliższych 2 lat, to wtedy nawet krytycy Trumpa będą musieli powiedzieć, że bilans tej prezydentury przestaje być dla nich tak jednoznaczny, jak był do wczoraj. No bo to jest zamknięcie bardzo poważnego wyzwania z punktu widzenia nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale w ogóle pokoju, bezpieczeństwa, bo też zgódźmy się do tego, że ten reżim nie wyrzeka się swoich dążeń dotyczących posiadania broni atomowej czy produkcji rakiet balistycznych. I teraz, jeżeli on będzie w stanie doprowadzić do osiągnięcia tych celów, to wówczas ten elektorat, myślę, pogodzi się z tym, tym bardziej, że dla Amerykanów jednak Bliski Wschód jest jakoś rozpoznawalny i rozumieją potrzeby związane z obecnością tam z punktu widzenia, nie wiem, no, amerykańskich interesów globalnych. Oni widzą ten Bliski Wschód jako punkt odniesienia dla Stanów Zjednoczonych. Ale zgadzam się tutaj, że to jest stąpanie po bardzo cienkiej linii, dlatego że sam trzon tego ruchu MAGA, on uważał, że Stany Zjednoczone nie powinny podejmować tych wojen ekspedycyjnych. Tyle, że tu mamy do czynienia wciąż z operacją wojskową, a jednak nie z trwałą obecnością amerykańską wiążącą się z tym, że Amerykanie wydają pieniądze na budowę państwowości gdzieś tak jak w Iraku czy Afganistanie, że giną tam żołnierze amerykańscy albo pracownicy firm, które są zatrudniane, żeby ukryć niejako te straty rzeczywiste po stronie amerykańskiej, bo przecież też tak było, że różnego rodzaju struktury biznesowe, powiedzmy, zajmujące się bezpieczeństwem, przejmowały część odpowiedzialności za to. Więc póki co jest, myślę, w stanie do tego swojego elektoratu jakoś przemawiać, ale jeżeli dojdzie do sytuacji, w której tu sukcesu nie będzie, a jednocześnie to, co w tej chwili decyduje prawdopodobnie o erozji jego poparcia, czyli sytuacja gospodarcza, no to będzie oczywiście efekt synergii i Donald Trump, a przede wszystkim jego obóz polityczny za to już wkrótce zapłaci.
Ze mną jest dr Marcin Fatalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawiamy o tym, co jest najbardziej istotną informacją z ostatnich godzin, czyli o ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. No właśnie, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Na ile to jest tak, że Donald Trump podjął tą decyzję na skutek swoich własnych przemyśleń, presji ze strony republikańskich polityków, którzy od dawna szukali sposobu, przynajmniej część z nich, żeby jakoś się rozprawić z irańskim reżimem, a na ile to była jednak presja ze strony premiera Netanyahu, samego Izraela oraz obawa, że jeżeli Amerykanie nie pójdą ręka w rękę z Izraelem, to Izrael pójdzie sam i Amerykanie i tak zostaną w ten konflikt uwikłani. Trochę tak, jak to się wydarzyło w czerwcu zeszłego roku, kiedy mieliśmy przecież wciąż trwające negocjacje amerykańsko-irańskie. Izrael rozpoczął operację militarną i później Amerykanie dołączyli się, bombardując te obiekty związane z programem nuklearnym. Jak ta relacja amerykańsko-izraelska wpłynęła na decyzję o rozpoczęciu interwencji?
No mi jest najbliżej tego ostatniego tropu interpretacyjnego, to znaczy, który pan podsunął, to znaczy Izrael chciał wykorzystać okazję, ponieważ od ataku Hamasu prowadzi szeroko zakrojone działania zbrojne. One się zakończyły oczywiście właściwie zamrożeniem procesu pokojowego, procesu normalizacji, może złego sformułowania użyłem. Chodzi o to, przypomnijmy, że Hamas właściwie atakując Izrael doprowadzi do sytuacji, w której państwa arabskie, tutaj mam na myśli głównie Arabię Saudyjską, no stanęły wobec konieczności przerwania rozmów z Izraelem ze względu na reakcję Izraela, na to, co Izrael robił w Gazie. I teraz rzecz polega na tym, że ja bym nie powiedział, tak jak się chyba wydaje wielu komentatorom, że mamy do czynienia z jakąś jednością myśli i działań między Netanyahu a Trumpem. Netanyahu się boi nieco, w moim przekonaniu, że Trump jest na tyle nieobliczalny, iż nie będzie i stał jednoznacznie za interesami izraelskimi w każdych okolicznościach. Oczywiście ta administracja jest proizraelska, podobnie jak konsekwentnie cały ten establishment amerykański, prawda? Bo tam akurat, jeżeli jest jakiś wspólny mianownik między tymi grupami, to raczej on ma charakter właśnie takiego kierunku proizraelskiego. Natomiast sądzę, że Netanyahu dążył do tego, aby doprowadzić do zmiany rządu w Iranie, co jest o tyle trudne, że wiedział dobrze, iż Donald Trump nie będzie zdecydowany na operację podobną do tej, której prowadził wcześniej George W. Bush przeciwko Afganistanowi czy przeciwko Irakowi. Innymi słowy, dążył do tego, żeby przekonać Trumpa, że można to zrobić w nieco inny sposób, i wydaje mi się, że działał w tym zakresie. Natomiast sądzę, że działali też ludzie z otoczenia prezydenta, ci, którzy uważali, że taka możliwość w tej chwili jest ze względu właśnie na te masowe protesty w Iranie. Bo gdyby było tak, że tam nie ma tych protestów, to być może Trump był bardziej powściągliwy, dlatego żeby uznał, że perspektywa na wyeliminowanie tego reżimu jest znikoma, więc należałoby prowadzić, jeżeli już w ogóle, to punktowe uderzenia na instalacje irańskie. A ponieważ, no i tutaj chyba jest zgoda w tym establishmencie amerykańskim, Iran konsekwentnie jest wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych, bo tu chodzi o takie dogmatyczne podejście też po stronie liderów irańskich, to znaczy oni nie wyrzekają się żadnego ze swoich programów, są konsekwentnie antyizraelscy i trochę przypominają chyba Kreml, ten komunistyczny Kreml, który nawet jeżeli rozmawiał z Amerykanami, to i tak na końcu miał ideę unicestwienia świata kapitalistycznego. Więc pod tym względem Trump doszedł do wniosku, myślę, że spróbuje wykorzystać tę szansę. No to jest polityk, który może być też bardzo usatysfakcjonowany przebiegiem operacji w Wenezueli. To znaczy wydawało się dotychczas, że nie można wyeliminować jakiegoś polityka czy zmusić do ustępstw jakiegoś reżimu w inny sposób niż poprzez takie operacje a la właśnie Bliski Wschód, czy wiele lat wcześniej Panama, gdzie przynajmniej przez jakiś czas Amerykanie musieli być obecni. W tym wypadku wydaje mi się, uznał, że jest taka możliwość, więc pewnie kiedyś, jak będziemy mieli dostęp do tych dokumentów amerykańskich, będziemy mogli powiedzieć więcej, bo rzeczywiście w tym wypadku jest to wyraźne odstępstwo od tego wyznania wiary ruchu MAGA, przynajmniej części tego ruchu, jaką było powstrzymanie się od wojen ekspedycyjnych, a to jest coś na kształt quasi wojny ekspedycyjnej, no bo ona jednak, i to wybrzmiało w wypowiedzi prezydenta Trumpa, ma doprowadzić do zmiany rządu teherańskiego, ale tak jak mówię, myślę, że nie należy przeceniać roli takiej argumentacyjnej Netanyahu. To jest chyba właśnie założenie, że prędzej czy później tak się to skończy, że Amerykanie, ponieważ Izrael się pojawił w tej grze, będą musieli zareagować, no bo to będzie zgodne z logiką polityki amerykańskiej w tym regionie, więc lepiej to zrobić na własnych warunkach, a jednocześnie zrobić to z Izraelem, żeby rozłożyć odpowiedzialność i trochę przemówić przynajmniej do istotnej części tego elektoratu, czy to demokratycznego, czy republikańskiego, bo tu pewien komfort w tym dyskomforcie Trumpa polega na tym, że sporo Amerykanów z obu stron sceny politycznej jednak popiera państwo Izrael i jeżeli państwo Izrael jest zagrożone, to oni rozumieją, że Ameryka powinna pójść przyjść z pomocą.
To jeszcze na koniec zapytam, jak te wydarzenia z Wenezueli wpłynęły na obecne wydarzenia na Bliskim Wschodzie? Czy rzeczywiście jest tak, że ta operacja, która się udała, operacja pojmania Nicolasa Maduro, wlała nową pewność siebie w amerykańską administrację prezydenta Trumpa, która stała się dużo bardziej, no powiedziałbym, ryzykancka, jeśli chodzi o swoje poczynania w różnych częściach świata? To była próba jakiegoś przejęcia kontroli nad Grenlandią, to jest coraz silniejsza presja wobec Kuby. To jest obecna operacja w Iranie. Jak na administrację, która mówiła o tym, że będzie America First, to zrobiło się bardzo globalnie, jeśli chodzi o kolejne punkty zaangażowania Stanów Zjednoczonych.
Oczywiście, zgoda, zrobiło się zbyt globalnie, nawet jak na administrację America First, ale no niestety to jest logika miejsca Stanów Zjednoczonych w świecie, od której Donald Trump uciec nie potrafi. Myślę, że tak, że to, o czym pan wspomniał, to znaczy dotychczasowe sukcesy jednak, fakt, że no, powiedzmy tak, Donald Trump posługuje się instrumentami, którymi żaden prezydent wcześniej się nie posługiwał. Prawda, wymusza różnego rodzaju porozumienia handlowe, grożąc nałożeniem ceł, poza w ogóle wyobrażeniami.
Teraz chyba będzie w tym bardziej ograniczony.
Teraz pewnie tak, ale no, można powiedzieć, że zmusił Europę do różnych ustępstw, innych partnerów również, osiągnął to, co chciał w Wenezueli, ma poczucie ogromnej sprawczości. Tylko, że z tej długiej listy, którą pan wymienił, Iran jest najważniejszym wyzwaniem. Dlatego, że teraz Iran będzie próbował wyeksportować ten konflikt na zewnątrz. To jest szansa dla tego reżimu, dla przetrwania. I to jest jedno z największych zagrożeń, przed którymi stoi Donald Trump. To znaczy, jeżeli z tej listy, czy my mówimy o Grenlandii, czy o Kubie, czy o Wenezueli, cokolwiek jest rzeczywistym zagrożeniem dla polityki tego państwa i może rzeczywiście no, spowodować poważne kłopoty i perturbacje także w bazie politycznej Donalda Trumpa, to jest to właśnie ta historia irańska. Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie, ale tak jak pan mówi, to jeszcze zresztą zgodne z pewnym temperamentem tego prezydenta, który podejmuje ryzyko. Jeśli nie liczyć sprawy Epsteina, to myślę, że do tej pory nawet trzon MAGA wszystko mu wybaczał, więc zobaczymy, jak będzie z tym irańskim. Oczywiście chodzi w tej sprawie tylko o ujawnienie dokumentów, a nie o samego prezydenta. To miałem na myśli, kiedy mówiłem o sprawie
Epsteina. Dziękuję doktorowi Marcinowi Fatalskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Trwa przegląd zagraniczny Radia RMF24.
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zadecydował, że cła, którymi dotąd prezydent Trump zarówno straszył, jak i je nakładał na inne państwa, są nieważne. Nie wszystkie cła, ale przynajmniej część z nich, te, które prezydent nakładał, używając szczególnych uprawnień dotyczących nadzwyczajnych sytuacji gospodarczych. Wiele ceł nałożonych przez Trumpa w ciągu ostatniego roku, w tym te, które nałożył na Unię Europejską, stracą w związku z tym swoją moc. No i powstaje pytanie, czy te państwa zdecydują się renegocjować rozmaite umowy handlowe zawarte w ostatnich miesiącach ze Stanami Zjednoczonymi. Umowy, które oczywiście były korzystniejsze dla Amerykanów ze względu na tą celną presję, która obecnie zniknęła. Administracja amerykańska stara się przekonać partnerów handlowych, że nie warto tego robić. Prezydent zapowiedział, że póki co nałoży 15% cła na wszystkie państwa na podstawie sekcji 122 ustawy o handlu. No ale to działanie jest możliwe tylko na 150 dni, później musiałby takie cła wydłużyć kongres. To się wydaje mało prawdopodobne. Nie wiadomo więc, jak ta przyszłość celna będzie, przyszłość amerykańskiej polityki celnej będzie wyglądała. Prezydent i administracja sugerują jednak, że nie warto tych negocjacji handlowych otwierać na nowo, ponieważ Stany Zjednoczone będą w stanie użyć innych narzędzi. Administracja i prezydent będą w stanie skorzystać z innych podstaw prawnych, by te cła mimo wszystko nałożyć, a także wystosować odwet w kierunku tych, którzy chcieliby te dotychczasowe ustalenia podważyć. Czy partnerzy handlowi USA dostosują się do oczekiwań prezydenta? Zobaczymy.
To jest Przegląd Zagraniczny w radiu RMF24.
Tymczasem w Stanach Zjednoczonych dochodzi do wielkiej rewolucji na rynku medialnym i filmowym. Warner Bros. Discovery najprawdopodobniej połączy się z Paramount Skydance. To może być jedna z największych transakcji, jeśli chodzi właśnie o rynek filmowy i medialny. Z walki o Warner Bros. Wycofał się Netflix, który w grudniu zeszłego roku zdążył już nawet podpisać umowę z tą korporacją, w ramach której miał przejąć biznes filmowy i streamingowy, ale nie telewizyjny. Paramount Skydance nie poddawał się przez wiele tygodni, szukał sposobu, by jednak wykluczyć Netflixa z gry i to się udało. A trzeba powiedzieć, że za tą korporację odpowiada, czy na jej czele stoi, David Ellison, biznesmen blisko powiązany z Donaldem Trumpem. W ramach zapowiadanej transakcji Paramount najprawdopodobniej przejmie, oczywiście o ile ona zostanie sfinalizowana, należące do Warner Bros. Discovery stacje telewizyjne, w tym CNN czy polski TVN. Rodzi to oczywiście pytania o przyszłość tych telewizji, ponieważ po przejęciu Paramount Ellison wprowadził znaczące zmiany w jednej z największych amerykańskich sieci telewizyjnych, sieci CBS. W ramach tej sieci przejął stację CBS News, gdzie postawił na czele prawicową redaktor naczelną. Duże zmiany w zespole redakcyjnym tam się rozpoczęły. Z anteny zniknął też show satyryka Stephena Colberta, bardzo krytycznego wobec prezydenta Trumpa. Jakie zmiany będą czekały te telewizje, które już wkrótce mogą zostać podporządkowane Davidowi Ellisonowi? O tym przekonamy się zapewne w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.
To jest Przegląd Zagraniczny w radiu RMF24.
To był jeden z najważniejszych sukcesów meksykańskiego państwa w starciu z kartelami narkotykowymi, przynajmniej w ostatnich latach. Specjalna operacja doprowadziła do pojmania jednego z najważniejszych liderów świata przestępczego w Meksyku, znanego jako El Mencho, który następnie zmarł podczas transportu do szpitala. El Mencho do niedawna stał na czele jednego z najgroźniejszych karteli narkotykowych Jalisco Nueva Generación. Ze mną dzisiaj Joanna Gocłowska-Bolek w Przeglądzie Zagranicznym Radia RMF24. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kim był El Mencho? Do niedawna to nazwisko nie było przesadnie znane. Dowiadujemy się z relacji płynących zza oceanu, że to była absolutnie kluczowa postać w meksykańskim półświatku kryminalnym. Jak to się stało, że znalazł się na szczycie? Jaką rolę odgrywał?
Rzeczywiście akcja spektakularna. Myślę, że możemy tutaj już oczekiwać niebawem jakiegoś hollywoodzkiego ujęcia, które nam pokaże kulisy całej tej spektakularnej akcji. Sam Nemesio Segura Cervantes to była postać owiana złą legendą już od pewnego czasu. On tworzył nowej generacji właśnie kartel. Tu nazwa ma znaczenie, bo to był kartel zupełnie nowy, skonstruowany trochę na wzór takiego regularnego wojska, a sam El Mencho, czyli Nemesio Oseguera, miał również takie doświadczenie policyjne, bo przejściowo pracował po prostu w policji i to jest taka typowa chyba ścieżka wielu bandytów, którzy później trafiają do karteli.
Ale co ciekawe, zanim stał się częścią meksykańskiej policji, to został pojmany w Stanach Zjednoczonych za handel narkotykami i odsiedział tam wyrok.
To jest też typowa historia chłopaka z biednej rodziny, z biednej okolicy meksykańskiej. On się urodził w takim stanie rolniczym Michoacán, w wielodzietnej rodzinie, właściwie bez wielkiej szansy na to, żeby jego życie odbiegało od tego modelu, który znał z tej rodzinnej miejscowości. A jednak gdzieś tam już w wczesnej młodości, w dzieciństwie, jakieś próby takiego gdzieś zaistnienia w tym świadku narkotykowym były, bo on stwierdził, że nie będzie uprawiał awokado, tak jak jego rodzina, bo to nie przynosi żadnych korzyści, woli uprawiać marihuanę i ją sprzedawać. To były początki. Później z całą rodziną trafił do Stanów Zjednoczonych nielegalnie. Tam też próbował trochę handlować się narkotykami, to była raczej heroina wówczas, a był wtedy taki popyt na heroinę w Stanach, który no pozwolił mu trochę zarobić pieniędzy, ale też był chyba trzykrotnie aż łapany, deportowany do Meksyku, aż w końcu postanowił w tym Meksyku jednak zostać. I tutaj faktycznie najpierw zatrudniony został w policji i już podczas tej pracy w policji także działał w kartelu, wówczas jeszcze nie w tym, o którym teraz jest głośno, czyli kartelu nowej generacji Jalisco, on jeszcze wtedy nie istniał, ale w jakiejś tam odmianie tego kartelu Sinaloa, bo te kartele ciągle się przekształcają, to jest bardzo dynamiczna struktura. I wtedy został takim sicario, czyli wykonywał wyroki śmierci. Okazało się, że to jest wcale dobre, że płatna praca, choć mało regularna, ale jednak przynosi i zadowolenie, i sporo pieniędzy. I wtedy postanowił przekształcić część kartelu, która pozostała po takim właśnie rozbiciu tego kartelu Sinaloa. Jedną z tych gałęzi on ze swoimi kompanami przekształcił w zupełnie nowy model kartelu, który został właśnie zaprojektowany na wzór takiej policyjnej czy wojskowej struktury, bardzo silnie scentralizowanej i też dysponującej dostępem do broni takiej, która no, chyba wygląda imponująco, bo oni byli w stanie dokonywać ataków skutecznych na helikoptery, na przykład byli pionierami w odpalaniu takich ładunków wybuchowych z dronów, mieli całą armię dronów, stawiali miny. Był już w 2015 roku, była próba schwytania El Mencho, ale zakończyła się niepowodzeniem, no bo właśnie z wyrzutni rakiet kartel ostrzelał helikopter, zginęło wówczas kilkunastu meksykańskich wojskowych. Także to był zuchwały człowiek, to był człowiek, który zasłynął z takiej przemocy bardzo krwawej i
no właśnie,
taka kampania strachu, którą prowadził, to rzeczywiście rozciągnęła się praktycznie na cały Meksyk.
Bo natrafiłem na taką informację, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, że kartel Jalisco nie tylko cechował się wysokim poziomem organizacji, uzbrojenia na poziomie niemalże wojskowym, ale także niebywałą brutalnością. Tam miało dochodzić nawet do aktów kanibalizmu.
Właściwie to jeżeli sobie popatrzymy na taką strukturę karteli w latach pierwszej dekadzie obecnego stulecia i jeszcze gdzieś tam pod koniec lat 90., to właściwie to była mniejsza dynamika i były cztery główne kartele, które jakoś tam podzieliły pomiędzy siebie te strefy wpływów i nie było wyraźnego powodu, żeby one między sobą się musiały jakoś walczyć czy kłócić, więc to właściwie była taka struktura dość stabilna i wtedy tej przemocy też zewnętrznej było mniej. Natomiast w momencie, kiedy ktoś zostaje wyeliminowany, jakiś szef kartelu, niekoniecznie ten najwyższy, ale no, jeden z bossów narkotykowych, to wtedy się okazuje, że te walki no, przekształcają się w jakiś taki pokaz siły i też ten gniew członków kartelu wylewa się na zewnątrz. To są bardzo brutalne momenty. I rzeczywiście widzieliśmy na przykład od 2006 roku, kiedy był taki pomysł ówczesnego prezydenta Meksyku Felipe Calderona, aby wprowadzić tą militaryzację walki z kartelami, że te kartele odpowiedziały ogromną, naprawdę ogromną przemocą, a ten kartel, o którym teraz mówimy, czyli Jalisco Nueva Generación, on mniej więcej powstał w tej strukturze od 2010 roku, działa i też no, musiał sobie jakoś wywalczyć te miejsce w całej tej skomplikowanej strukturze i zyskał właśnie tą złą sławę, wprowadzając znowu tą ogromną przemoc, której już wcześniej przez kilkanaście lat właściwie no, w takim wydaniu nie było widać w Meksyku. I do dzisiaj praktycznie były takie przypadki, gdy kartel z jakiegoś powodu musiał to zademonstrować tą swoją siłę, albo walczył z wojskiem, z policją, albo z innymi kartelami, no to dochodziło do aktów pokazowych, tortur, morderstw masowych, do wieszania zwłoki właśnie, jak pan redaktor wspomniał, na przykład do aktów kanibalizmu.
Takim przykładem pokazowego działania była niewątpliwie reakcja kartelu Jalisco Nueva Generación na to, co się wydarzyło, na śmierć El Mencho, bo w godzinach po tym zdarzeniu doszło do aktów no, rozmaitej przemocy na ulicach meksykańskich miast, nie tylko w stanie Jalisco. Mieliśmy płonące samochody, płonące sklepy, zablokowane ulice, między innymi w Guadalajarze, gdzie za niedługo, za kilka miesięcy mają rozegrać się mecze mistrzostw świata. Czy Meksyk jest bezpiecznym państwem w kontekście tej nadchodzącej imprezy? To jest chyba pytanie, które bardzo wiele osób sobie zadaje.
Akty przemocy, które obserwowaliśmy w aglomeracji Guadalajary, ale też w innych stanach, bo ta przemoc rozlała się na ościenne stany Michoacán, Guanajuato czy Colima, Aguascalientes, no właściwie duża część środkowego i zachodniego Meksyku była objęta działaniami tych karteli, to rzeczywiście nam uświadomiło, jak wielką siłę mają te kartele i też na czym może polegać taka zemsta kartelu. Ale też warto tutaj podkreślić, że w wielu przypadkach kartel posługiwał się też no, taką dość nowoczesną odmianą walki, czyli dezinformacją. I bardzo duża część tych opublikowanych w mediach społecznościowych i w inny sposób dostępnych jakichś nagrań czy zdjęć, to były zdjęcia albo wytwarzane przez sztuczną inteligencję, albo wcześniejsze, które były już na przykład sprzed kilku lat i one były specjalnie powielane wielokrotnie po to, aby podkreślić ten brutalny charakter kartelu. A więc tutaj musimy zawsze patrzeć na te publikowane informacje no z takim przekonaniem, że może nie do końca to wszystko jest na dzisiaj, to się dzieje i to jest rzeczywiście prawdą. Więc ta skala przemocy jednak była mniejsza niż kartel próbował to nam pokazać, po to po prostu, żeby zastraszyć, a druga rzecz no to jest taka, że przecież zaczęła się walka o no, sukcesję w na tej strukturze. To jest struktura bardzo dobrze zorganizowana, ale po El Mencho ktoś musi przejąć władzę i tutaj możemy oczekiwać, że nie będzie to też taka bardzo pokojowa sukcesja, ale zobaczymy. Być może, że pasierb El Mencho, czy Juan Carlos González Valencia, został już do tej roli w jakiś sposób przeznaczony, ale czy on zdobędzie odpowiedni posłuch i będzie, czy tą charyzmą się będzie cieszył, zobaczymy. I to ma kluczowy wpływ, myślę, na to, jak w następnych tygodniach będzie się rozwijać sytuacja w samym Meksyku, bo czy te kartele będą ze sobą walczyć, czy rozpadną się na jakieś mniejsze struktury, które też tą swoją strefę wpływów będą chciały jakoś zagwarantować, to może wtedy dojść do naprawdę rozlewu przemocy. Ale gdyby się okazało, że takie przejęcie tej władzy w kartelu jest w miarę pokojowe i że to jest tylko takie zaznaczenie tej obecności i siły, to też prawdopodobnie będzie spokojniej. Z drugiej strony władze Meksyku zapewniają, że sytuacja będzie pod kontrolą i myślą, że faktycznie dołożą naprawdę wszelkich możliwych starań, aby zagwarantować to poczucie bezpieczeństwa zarówno no, samym mieszkańcom, jak i turystom czy kibicom, którzy będą chcieli do Guadalajary przyjechać, żeby no, te wspaniałe wspaniałe widowisko sportowe obejrzeć. Także w czasie mistrzostw myślę, że będzie spokój, bo na tym będzie zależało zarówno Meksykowi, jak też kartelom, którym wcale nie zależy, żeby no, w czasie takiej imprezy akurat no, wystawiać się na ostrzeliwanie przez policję i wojsko.
Wspominała pani doktor w tej pierwszej części naszej rozmowy o tym, jak Meksyk jest podzielony pomiędzy te kartele, jak ich strefy wpływów rozciągają się na niemal cały kraj. Jak to się stało? Jak to było możliwe i dlaczego państwo meksykańskie nie jest w stanie od tylu lat już z tym problemem sobie poradzić?
Rozrost tych struktur karteli meksykańskich jest związany z próbą rozbicia karteli kolumbijskich. Jeżeli pamiętamy chociażby też ze spektakularnych seriali postać Pablo Escobara, to on stworzył no, niesamowicie potężne kartele w Kolumbii, które zajmowały się przede wszystkim produkcją i sprzedażą kokainy. I wtedy kartele meksykańskie, wtedy jeszcze mniejsze i to były struktury zupełnie inne, o mniejszym zasięgu, one przede wszystkim służyły do tego, żeby transportować. To jakby miały taką funkcję podrzędną wobec karteli kolumbijskich. Gdy kolumbijskie zostały rozbite, to wówczas powstała pewna próżnia, a tam, gdzie są ogromne pieniądze, no to próżnia nie może istnieć długo. Bardzo szybko właśnie te kartele meksykańskie przejęły ten biznes i stały się nie tylko, nie służyły tylko do transportu, ale stały się hurtownikami i to one dzisiaj zarządzają produkcją i transportem ogromnej większości narkotyków, które trafiają do Stanów Zjednoczonych, ale też do Europy, czy do Australii, czy do Afryki. Więc tutaj ta międzynarodowa działalność też jest taką cechą szczególną karteli meksykańskich. One zaczęły stopniowo zyskiwać coraz większą władzę też w samym Meksyku i musimy powiedzieć o tym, że trudno byłoby wziąć ostry nóż i oddzielić sobie te tkanki zdrowe od tkanek tych przesiąkniętych tym narkobiznesem, bo ta sieć powiązań pomiędzy kartelami a strukturami legalnej władzy no jest po prostu niesamowicie skomplikowana, dlatego że kartele dysponują dziś ogromną siłą, również finansową, potrafią korumpować i te powiązania z politykami, z urzędnikami, z policją są po prostu niesamowicie rozbudowane, dlatego tutaj kartele no, są bardzo trudne do tego, aby je skutecznie w jakiś sposób zwalczyć, a ta walka z kartelami trwa, taka zmilitaryzowana w Meksyku od 2006 roku. Więc to już mija 20 lat. Mnóstwo czasu i mnóstwo pieniędzy zostało na to przeznaczonych. Nawet ktoś policzył, że od tych lat 90. łącznie Stany Zjednoczone same przeznaczyły $1 bln na walkę właśnie z kartelami meksykańskimi. No i wynik jest taki niezbyt imponujący, bo od 2006 roku do dzisiaj policzono, że zginęło w Meksyku odnotowano 463 tysiące zabójstw. To jest blisko 500 tysięcy osób zginęło. A do tego mamy 130 tysięcy osób zaginionych, no, które możemy też uznać, że raczej do domów nie wrócą. To jest taki wynik tej walki. Ogromna takie korupcja, ogromna liczby. Przemoc, która też no, dochodzi do głosu przede wszystkim właśnie w takich momentach, gdy udaje się któregoś z przywódców wyeliminować, albo same kartele też no, ulegają tym przekształceniom.
Ale rozumiem, że takie przekształcenia nie powodują dłuższych zakłóceń w działalności tych karteli. Pytam o to też w kontekście tych ostatnich wydarzeń. Czy zniknięcie El Mencho to jest początek końca meksykańskich karteli, czy to jest wydarzenie, jakich do tej pory było wiele i za kilka miesięcy, może za kilka lat dojdziemy do wniosku, że specjalnie nic się przy tej okazji nie zmieniło?
Na początku tej militarnej takiej walki z kartelami szacowano, że tych największych, najważniejszych karteli jest łącznie 4. One między sobą mają podzielony Meksyk. I wtedy prezydent Felipe Calderón miał taki pomysł, żeby właśnie przede wszystkim pozbywać się tych bosów narkotykowych. I spośród wszystkich tam najważniejszych 37 bosów udało się złapać chyba 20 kilku, a więc no, ten jego pomysł został wprowadzony w życie, ale to doprowadziło po pierwsze do tego, że tych karteli powstało więcej. Dzisiaj mamy 7 głównych karteli, do tego około 107 jakichś mniejszych struktur, więc na taki pomysł na to, żeby właśnie tych bosów łapać, oczywiście, że no, doprowadza do pewnej zmiany, ale jak w przypadku drugiego najważniejszego kartelu Sinaloa, też niedawno było głośno o złapaniu bossa El Chapo, później El Mayo w 2024, to wszystko skutkowało podzieleniem tego Sinaloa, ogromnej struktury i też niesamowicie skomplikowanej, właściwie na 2 konkurujące obozy. I są ci, którzy no, bardziej do tego El Chapo przynależą, czyli Los Chapitos i drudzy Los Maitos. Oni ze sobą jeszcze dodatkowo walczą, co tylko potęguje niestety liczbę zabójstw i tą całą przemoc, która tam się przy okazji rozlewa, przecież też na osoby, które zupełnie nie są związane z tym kartelem i chcą po prostu sobie spokojnie mieszkać, spokojnie żyć w Meksyku.
To na koniec chciałem jeszcze zapytać o rolę presji amerykańskiej w tym wszystkim. Nie jest tajemnicą, że prezydent Donald Trump sugeruje, iż mogłoby dojść do amerykańskiej interwencji w Meksyku wymierzonej właśnie w kartele. Jak to wpływa na decyzje meksykańskich władz, również o podjęciu takich operacji jak ta ostatnia, w wyniku której śmierć poniósł El Mencho?
Presja ze strony Stanów Zjednoczonych ma tu ogromne znaczenie i właściwie to jest czynnik, który mocno dopinguje do podejmowania takich właśnie działań panią prezydent Claudia Sheinbaum, która być może w innych okolicznościach bez tej presji kontynuowałaby po prostu politykę swojego poprzednika, swojego politycznego mentora, czyli Andresa Manuela López Obradora, który mówił o tym, żeby nie strzelać do karteli, tylko raczej traktować jako najważniejszą tą pracę u podstaw, jakieś społeczne programy, więc abrasus no balasus, uściski, a nie pociski. Ona została zmuszona dzisiaj do tego, aby podejmować takie akcje, dlatego, że wiemy już o tym i to zostało gdzieś tam również wyartykułowane ze strony Stanów Zjednoczonych, że Stany Zjednoczone mogłyby wkroczyć na teren Meksyku ze swoimi wojskami, dlatego że niektóre spośród tych największych karteli zostały zakwalifikowane jako zagraniczne organizacje terrorystyczne. I tu Stany Zjednoczone no, roszczą sobie prawo właśnie do tej zbrojnej walki, a więc ta presja jest niesamowita, a Meksyk nie chce oczywiście pozwolić sobie na to, aby wojska obce, amerykańskie w szczególności, no, podejmowały jakiekolwiek działania na terenie właśnie meksykańskim. Dlatego myślę, że ten spektakularny pokaz tutaj złapania El Mencho był właśnie wynikiem takiej presji, może w niezbyt szczególnie korzystnym momencie dla Meksyku, no bo właśnie tuż przed tym wydarzeniem sportowym, czyli mistrzostwami piłki nożnej, gdy wszyscy się zastanawiają, czy kupować, czy nie kupować bilety na mecz i lotnicze do Guadalajary.
Ale jak ustaliliśmy wcześniej, akurat ten okres mundialu najprawdopodobniej będzie stosunkowo bezpieczny. Kartelom również nie zależy na tym, by akurat w tym okresie siać przemoc i stawać w centrum zainteresowania. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę dr Joannie Gosłowskiej-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego.
Dziękuję serdecznie.
A teraz Andrzej Kochut i przegląd zagraniczny radia RMF24.
W przeglądzie zagranicznym wracamy na Bliski Wschód. Dziś rano Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły operację militarną w Iranie. Iran zdążył odpowiedzieć na ten atak, atakując Izrael, a także amerykańskie bazy wojskowe w regionie. O sytuacji po pierwszych godzinach walki porozmawiam z Jackiem Tarocińskim, ekspertem w Zespole Bezpieczeństwa i Obronności Ośrodka Studiów Wschodnich. Witaj.
Witaj, witam państwa.
Jakie były założenia amerykańsko-izraelskiego ataku? Oczywiście na podstawie tego, co już wiemy.
Na podstawie tego, co się dzieje obecnie na szerszym Bliskim Wschodzie, wygląda na to, że jest to szeroka, dobrze przygotowana, zaplanowana i też długa operacja.
Celem są nie tylko miejsca, czy to startu, czy budowy pocisków balistycznych, czy związane z przemysłem nuklearnym, ale również choćby siedziba najwyższego przywódcy, a prezydent Trump wyznaczył jako jeden z najważniejszych celi, cytuję tu, anihilację marynarki wojennej Iranu, co jest próbą pozbawienia Iranu największego, że tak powiem, źródła nacisku, który może wywierać nie tylko na Stany Zjednoczone, ale na globalny rynek węglowodorów poprzez przerywanie albo szarpanie łańcuchów dostaw, co mogłoby wpłynąć na inne kraje całej planety, żeby te mogły wpłynąć na Stany Zjednoczone czy Izrael w celu obniżenia napięcia czy przerwania ataków. Więc to nam pozwala wnioskować, że celem Stanów Zjednoczonych nie jest szybka, precyzyjna kampania, a długotrwały konflikt aż do osiągnięcia zakładanych celów politycznych, czyli najprawdopodobniej obalenia reżimu irańskiego.
Czy te zasoby, które Stany Zjednoczone mają obecnie w regionie, pozwalają na przeprowadzenie takiej operacji? Jak to się ma na przykład w porównaniu do tej operacji, którą obserwowaliśmy w czerwcu zeszłego roku, kiedy również Amerykanie dołączyli się do Izraela i zbombardowali cele związane z irańskim programem nuklearnym?
W czerwcu 25 roku Izrael przeprowadził około 1000 uderzeń lotniczych przy pomocy 400 samolotolotów nad Iranem w ciągu 12 dni. Najprawdopodobniej w ciągu najbliższych paru godzin Amerykanie przekroczą tą liczbę. Więc amerykański potencjał, a dodatkowo jeszcze jest przecież izraelski potencjał w regionie, jest w stanie generować każdego dnia operacji taką samą liczbę uderzeń lotniczych, jak Izrael przeprowadził przez całą 12-dniową wojnę w zeszłym roku, a zasoby, siły, środki, zgromadzona amunicja najprawdopodobniej pozwoli Amerykanom utrzymywać takie tempo prowadzenia operacji przez co najmniej 10 dni.
Mam w takim razie pytanie o to, czy Iran jest w stanie odpowiedzieć na tak zmasowany, tak trudny do odparcia atak. Czym dysponuje Iran, jeśli chodzi o narzędzia i co z tej pierwszej odpowiedzi Iranu możemy wnioskować?
Ta odpowiedź na pewno i może być proporcjonalna. Iran nie dysponuje taką ilością sił i środków, aby móc narzucić bardzo wysokie koszta, czy to Izraelowi, czy to Stanom Zjednoczonym, a też wydaje się, że dla liderów politycznych Izraela strata parunastu budynków, czy to w Tel Awiwie, czy Jerozolimie i nawet paru dziesięciu ofiar śmiertelnych w Izraelu jest to koszt, który są w stanie zapłacić za osiągnięcie celu politycznego, jakim jest pozbycie się tak zwanego problemu irańskiego dla Izraela. Natomiast wielkim problemem są środki krótkie, czyli pociski balistyczne krótkiego zasięgu, które Iran jest w stanie uderzać w państwa Zatoki Perskiej, tu przede wszystkim w Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Bahrajn, które goszczą amerykańskie wojska, ale też są głównymi producentami węglowodorów na świecie. I to jest pierwszy miejsce, w którym Amerykanie starają się zabezpieczyć, czy to swoimi systemami obrony powietrznej, czy bardzo agresywną kampanią powietrzną, próbującą wyniszczyć i odepchnąć i izraelską i irańską marynarkę wojenną i systemy uderzeniowe od po prostu Zatoki Perskiej.
Siłą Iranu w regionie zawsze były jego stowarzyszone z nim milicje, grupy tak zwanych proxies w różnych państwach. Wiemy, że Izrael dokonał ataku na cele Hezbollahu w Libanie. Co jeszcze wiadomo o ewentualnej odpowiedzi ze strony tych milicji i z działań amerykańsko-izraelskich wymierzonych w tych partnerów Iranu w całym regionie?
W ostatnich 3 latach partnerzy irańscy zostali dramatycznie zredukowani, czy to w Strefie Gazy, w Libanie, w Syrii, czy w Jemenie, więc przez ostatnie lata po bezprecedensowym ataku, który nastąpił ze Strefy Gazy na Izrael, Izrael oraz Stany Zjednoczone po kolei eliminowały kolejne grupy i państwa wspierające, redukując ich możliwości. No, oczywiście nadal istnieją. Houthi są w Jemenie i nadal posiadają jakieś systemy uderzeniowe, to samo z Hezbollahem w Libanie, ale ich potencjał względem tego, co było jeszcze parę lat temu, jest nieporównywalnie niższy. Też należy pamiętać, że większość systemów uderzeniowych, czy to Houthi, czy Hezbollahu, była produkcji irańskiej, więc wyniszczając państwo irańskie, również obniża się potencjał uderzeniowy jego sojuszników.
Po tym, co obserwowaliśmy w pierwszych godzinach, jak dużą rolę w tym ataku na Iran odgrywa
Izrael, bo mówimy wciąż o ataku amerykańsko-izraelskim, ale to niewątpliwie potencjał Stanów Zjednoczonych, potencjał, jeżeli chodzi o te środki napadu powietrznego, jest tutaj kluczowy. Jaką rolę odgrywa w takim razie Izrael?
Izrael posiada bardzo rozbudowane, doświadczone i nowoczesne siły powietrzne, jednak brak im samolotów tankowania w powietrzu, które pozwoliłyby masowo docierać nad Iran i go atakować. Amerykanie przerzucili w region Bliskiego Wschodu i Europy prawie albo około wręcz połowę wszystkich swoich sprawnych tankowców, która stanowi mniej więcej tyle, ile cała reszta świata posiada. Więc ten force multiplier umożliwia siłom Izraela pełne rozwinięcie skrzydeł i uderzanie z taką mocą, jaką do jakiej wcześniej nie mogli. Stanowią oni uzupełnienie i pozwalają otworzyć tak naprawdę dwa fronty powietrznej ofensywy. Jeden z nadmorza arabskiego i Zatoki Perskiej, drugi z nad terytorium kontynentalnego, czyli Iraku i Syrii.
Bardzo dziękuję za te krótkie podsumowanie sytuacji Jackowi Tarocińskiemu z Ośrodka Studiów Wschodnich.
Również dziękuję.